Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych zarówno na antenie Radia Maria, jak i telewizji Trwam. Temat, który dziś podejmujemy, stop seksualizacja. Naszymi gośćmi są radni miasta Gdańska, pani Anna Cabaj.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze i pan Kazimierz Koralewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Spoglądamy dziś na Gdańsk, spoglądamy na Państwa doświadczenie w tej walce przeciwko seksualizacji i pytamy, jak wygląda to Wasze doświadczenie. Pytamy jako ludzi odpowiedzialnych, być może rodziców, nade wszystko radnych, czyli w tym wymiarze samorządu, jak ta polityka na tej płaszczyźnie przedstawia się, jeżeli chodzi o seksualizację dzieci. Jak walczycie, by jej nie było? Jak walczą wasi oponenci, opozycja, by właśnie ona była?
Tak, no niestety w Radzie Miasta Gdańska spory są duże, ogromne i cały czas się z nimi borykamy. I cały czas musimy stawiać tak argumenty i używać takich argumentów, aby naszych oponentów przekonywać do naszych racji. I to jest oczywiście no, praca bardzo ciężka i długotrwała. Natomiast no, wierzymy, że taką bardzo konstruktywną dyskusją i odpowiednimi argumentami może uda nam się przekonać naszych kochanych radnych w mieście Gdańsku, aby w końcu odstąpiono od programów seksualizacyjnych w gdańskich szkołach.
Zresztą bardzo wspaniałym mieście z ogromnymi tradycjami. Myślę tutaj nie tylko o Gdańsku, ale całym Trójmieście. Możemy poznać przykład takich sporów, jakie argumenty padają z jednej, z drugiej strony?
Ja myślę, że mieszkańcy Gdańska byli ostatnio troszeczkę może indoktrynowani taką populistyczną teorią tolerancji, tak? Dla wszystkich, dla wszystkiego. Tak, tak. Stąd się pewnie wzięły te projekty, żeby świat wydawał się nam bardziej nowoczesny i lepszy dzięki temu. Tak? I trzeba znaleźć ten złoty środek, co to jest nowoczesność, co to jest dobro, co jest zło. Prawda? Musimy chyba codziennie sobie to rozeznawać. Stąd taki kontekst, tak, jeśli pojawia się temat o seksualizacji, o jakiejś innej, powiedzmy, tożsamości płciowej i tak dalej, to w takim kontekście dopiero rodzą się inne zdania, no, jakoś się polaryzujemy. No, myślę, że to jest ciekawa kwestia, kiedy na forum Rady Miasta wchodzą projekty uchwał, które tworzą lokalne prawo, które potem rodzą konsekwencje. Już przeznacza się na to konkretne środki finansowe, za to idą konkretne działania, płaci się ludziom, a więc powoli to wszystko wymyka się spod kontroli. Żyje już potem własnym życiem, a więc trzeba wcześniej przewidywać, jakie mogą być skutki dzisiaj takiego, można powiedzieć, lekkiego podejścia do tej tematyki, tak? Seksualizacja, tak? Świat nowoczesny czy nie?
Dwa pytania. Pierwsze to chcielibyśmy usłyszeć, jakie projekty, bo sam pan zaznaczył, że projekty. A drugie to lekkie podejście. Z której strony jest to lekkie podejście? Kogo pan ma na myśli, mówiąc, że no, mamy takie lekkie podejście?
Wszystko, co nowoczesne, wydaje się dobre, zawsze lepsze, tak? A tymczasem się okazuje, że często, tak jak w ekonomii, zły pieniądz wypiera lepszy pieniądz, tak myślę i pewnie jest i w tej naszej społecznej takiej rzeczywistości, że pojawiają się nowe prądy, nowe teorie, jakieś takie czasem nawet sekciarskie i to znajduje jakieś potem echo w społeczeństwie. Tak? I stąd pierwszy projekt uchwały na przykład o równym traktowaniu. Bo podobno niektórzy mieszkańcy Gdańska są źle traktowani, są no, można tu użyć słowa, że prześladowani nawet, tak?
Którzy więc to są?
No,
tak, to się okazuje, że właśnie tymi najbardziej prześladowanymi według tutaj takiego naszego nowego tworu gdańskiego, Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, są grupy mniejszościowe. Natomiast no, proszę zauważyć, że w Gdańsku do tej pory najbardziej prześladowaną grupą to właśnie były osoby wierzące. Przecież mieliśmy Marsz Równości, na którym sprofanowano procesję Bożego Ciała. Ostatnio, również przykład z ostatnich dni, można powiedzieć, kiedy to pani prezydent zaprosiła kapłana, kiedy oddawała mieszkania komunalne dla mieszkańców Gdańska i poprosiła kapłana o poświęcenie kluczy, to zaraz po tej uroczystości pojawiły się w forach internetowych nagonki, takie nawoływania pań z Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, które mówiły, że no, jeżeli tam były osoby niewierzące, to mogły się poczuć dyskryminowane i mogą się zgłaszać do tego Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, żeby taki akt dyskryminacji zgłosić, bo one przeprowadzają właśnie takie statystyki, kto w jakim zakresie został dyskryminowany. Także proszę zobaczyć, że już ta pętla gdzieś tam się zacieśniła i mamy sytuację taką, gdzie no, mamy te ataki przecież na samą panią prezydent, która przecież zaprosiła kapłana na poświęcenie kluczy do nowych mieszkań. I z takimi absurdami już niestety mamy do czynienia. Ale najciekawsze było to, że kiedy zorganizowaliśmy konferencję na ten temat i oczywiście no przyszły, no nieproszone, ale przyszły panie, które są odpowiedzialne za Gdańskie Centrum Równego Traktowania, to podkreśliły wyraźnie, że ponieważ osoby wierzące są większością w Gdańsku, w związku z tym nie mogą być dyskryminowane. Taki absurd. To tak samo jakby powiedzieć, że kobiety nie mogą być dyskryminowane, bo przecież kobiet w Polsce mamy więcej niż mężczyzn, prawda?
No tak, i to lekkie traktowanie to jest sprawy, to jest takie, że nic złego nie może się przecież wydarzyć. Przecież jesteśmy rozsądni. Przecież wszystko jest jawne, tak? Nic złego się nie może wydarzyć, a tymczasem podejmuje się uchwałę, która liczy tam kilkadziesiąt stron, tak skomplikowaną, na podstawie której można wygospodarować nawet kilka czy kilkanaście milionów złotych na jakąś edukację, tak? Młodzieży na przykład w szkole. Tak? A edukacji o czym? No i potem się okazuje, że wszystko sprowadza się właśnie do seksualizacji.
Tak, tutaj mieliśmy właśnie taką sytuację, że w 2017 roku radni miasta Gdańska przegłosowali uchwałę dotyczącą prokreacji, wsparcia zapłodnienia in vitro, do której włączono projekt edukacyjny. Miano włączyć projekt edukacyjny i ten projekt edukacyjny miał dotyczyć prokreacji i profilaktyki zdrowia. Czyli chodziło o to, aby uczyć młodych ludzi, jak prowadzić zdrowy tryb życia, żeby w przyszłości nie mieć problemów z poczęciem dziecka. Jak się okazało, po roku i trzech miesiącach, dokładnie od uchwalenia przez Radę Miasta właśnie tej uchwały, wprowadzono zamiast tego programu profilaktycznego, prokreacyjnego, wprowadzono po prostu seksedukację. Seksedukację w białych rękawiczkach, finansowaną właśnie z tego programu w wysokości 120 tysięcy złotych rocznie. To są naprawdę...
Moje pytanie, jeżeli miała być edukacja prozdrowotna, nagle okazała się edukacją seksualną. Skąd państwo o tym wiecie? Jak do tego doszło? Skąd te informacje, w jaki sposób zostały zebrane? Kto to wychwycił, mówiąc tak kolokwialnie?
No, drogi ojcze, zanim zostałam radną miasta Gdańska, byłam związana z rodzicami. Z rodzicami, którzy podobnie jak ja są wrażliwi na temat tego, co wprowadza się do szkół. I też dzięki jednemu kapłanowi, który uwrażliwił nas na to, co się dzieje w Urzędzie Miasta Gdańska, który nas zachęcił do tego, żeby brać udział w różnych konsultacjach, które się odbywają. To były akurat konsultacje dotyczące wdrażania modelu na rzecz równego traktowania, który też no, niestety radni uchwalili w zeszłym roku. Dopiero wtedy właśnie gdzieś zobaczyliśmy te wszystkie furtki, którymi wprowadzane, wdrażane są różne programy, które, no, można powiedzieć wprost, promują środowiska mniejszościowe, środowiska LGBT. I to właśnie się wzięło stąd, z tej naszej działalności, z tego zebrania się rodziców.
Czy są w takich uchwałach słowa klucze, które można wychwycić? Że one są...
W samych uchwałach, drogi ojcze, nie. Dlaczego? Dlatego, że no, mamy uchwałę dotyczącą zdrowia prokreacyjnego, edukację, prawda? No i
taki
radni,
jest zapis.
Taki jest zapis. No i radni rzeczywiście teraz mogą się czuć oszukani, dlatego że tam nie było słowa, ani słowa o seksedukacji. Natomiast już kiedy po roku czasu i 3 miesiącach dokładnie wprowadzono niby ten program, no to w samej swojej nazwie już został ogłoszony programem seksedukacji opartym na standardach Światowej Organizacji Zdrowia, na standardach WHO, których
widocznie to tutaj jest ten związek Światowa Organizacja Zdrowia WHO i program prozdrowotny.
Taka zakamuflowana nazwa Zdrowe Love, co miałoby oznaczać co? Zdrową miłość? W jakim sensie, prawda? A więc tu już się pojawia program, który no, przypadkiem w nasze ręce trafiła ulotka wydrukowana, która gdzieś już, zanim ten program gdzieś zatwierdzono, pokazano komukolwiek, gdzieś już wydrukowana zalegała w korytarzach Urzędu Miejskiego i jacyś działacze, którzy przechwycili ten projekt, nam to wręczyli po prostu, tak? Więc mogliśmy się przekonać, że powstało coś, o czym wcześniej nie było mowy. Stąd takie sformułowanie o profilaktyce, o polityce prozdrowotnej skończyło się na programie Zdrowe Love, które jest oparty na jakichś, powiedzmy, regułach zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia. No ale czy żona jest światowa, to wcale nie znaczy, że akurat powinna nam odpowiadać, tak? Ponieważ jaki jest ten świat? Bywa czasem dobry, ale czasem zły.
Zastanawiam się, ponieważ jeżeli mówimy o stop seksualizacji, to ta seksualizacja w dużej mierze dotyka najmłodszego pokolenia, czyli dzieci i młodzieży. Jak rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą, by wychwycić treści, które są nieodpowiednie do ich wieku, bądź mogą już na tym wstępnym etapie integracji, rozwoju, no, zachwiać ich równowagę, zdeformować, a nie uformować.
No w Gdańsku jako rodzice przyjęliśmy taką strategię troszeczkę inną, bo tutaj wiadomo, że no każdy rodzic, który prowadzi rozmowy z własnym dzieckiem, to bardzo szybko wychwyci, co się dzieje w szkole, jakie są zajęcia, czy coś. Gdzieś ktoś przyszedł, coś o czymś opowiadał, to szybciutko można wychwycić, to rodzice wiedzą, że ten kontakt z własnym dzieckiem no, jest niezbędny i te rozmowy są potrzebne. Natomiast jako rodzice przyjęliśmy taką drogę, żeby właśnie wchodzić w struktury szkolne, czyli brać czynny udział w zebraniach dla rodziców i w radach rodziców, ponieważ jako rodzice każdy z nas, będąc w Radzie Rodziców, odpowiada za każde jedne dodatkowe zajęcia, które są w szkole i powinien wyrazić opinię swoją, wyrazić zgodę na wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych zajęć w szkole. Tak?
No, mamo, będą nas uczyć na temat zdrowia.
Tak, jeżeli dziecko...
Co tu jest złego? Jak...
Oczywiście. Przychodzi dziecko, coś takiego powie. My musimy być czujni i teraz jeżeli my zaangażujemy się w życie naszej szkoły, jeżeli będziemy w Radzie Rodziców, to na pewno, proszę Państwa, jeżeli usłyszymy, że wchodzi jakiekolwiek zajęcia dodatkowe, o których my jako rodzice zgromadzeni, zrzeszeni w Radzie Rodziców nie wiemy, to jest niezgodne z prawem oświatowym. I takie sytuacje należy zgłaszać do kuratorium, bez żadnej wątpliwości. To może być mail, to może być telefon, cokolwiek. Wszystkie zajęcia dodatkowe, jakie się odbywają w szkole, muszą mieć poparcie Rady Rodziców. Dlatego właśnie to zaangażowanie rodziców w Gdańsku, właśnie wchodzenia do szkół i angażowanie się w życie szkoły, to jest właśnie, myślę, że no, nasz taki gdański sukces, dlatego że no już mamy odzew radnych, którzy popierają tego typu zajęcia dla dzieci, którzy właśnie pod koniec tego roku, w grudniu, listopad, grudzień, byli oburzeni tym, że tak mało dzieci w jednym z liceum zgłosiło się do tego programu, do tych warsztatów, że tak mało rodziców się decyduje. Dlaczego tak mało rodziców jest zainteresowanych? Czy nie potrzeba jakichś dodatkowych reklam, prawda? Takie, to są autentyczne
głosy.
To
już są sukcesy.
No, my to uznajemy za sukces, dlatego że no, rzeczywiście jest to poruszenie rodziców. Dotarcie do rodziców to jest ciężka, ogromna, mrówcza praca. Dotarcie, rozmowy z rodzicami. To jest naprawdę, to tak by nam się wydawało, no niektórzy, prawda, są mniej zainteresowani, inni bardziej. Natomiast no to, co możemy, to właśnie no też tutaj oczywiście dzięki uprzejmości Telewizji Trwam, Radia Maryja też już wielokrotnie wypowiadaliśmy się na antenie na temat tego programu związanych z tym niebezpieczeństw. I to naprawdę odnosi realne skutki.
Jakie albo które z argumentów najbardziej przemawiają do rodziców? Wracam do pytania, można powiedzieć, numer dwa albo numer jeden z dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Drugi ojcze, najbardziej trafia cytowanie tego, co jest w materiałach przygotowanych dla prowadzących.
No, ja myślę, że pierwszy etap tej naszej działalności to było upublicznienie tego projektu programu. I dzięki temu rodzice mogli usłyszeć, co zawiera, mogli ocenić sami.
Tego programu Zdrowe Love.
Tego Zdrowe Love, tak. Mogli ocenić, że...
Dlaczego on jest pisany przez 2V?
Jest to, myślę, taki graficzny myk, który ma to jakoś tak... żeby przyjemnie się na to patrzyło pewnie, tak? Bo też to takie anglojęzyczne, prawda, love.
Tak, tak. Tak. Mhm.
To jest takie I love Gdańsk, prawda? Kocham moje miasto, tak? To się wzięło, więc jednak coś z zachodu przychodzi, więc to podobno co z zachodu zawsze lepsze. A więc myślę, że to takie jest podprogowe.
Czyli skojarzenie. Pierwsze to było upublicznienie.
Upublicznienie,
też,
tak? Żeby wzbudzić dyskusję, zainteresować.
I podkreślam z tej racji, że no, państwa obecność w studium też jest przykładem dla innych rodziców, innych osób, które zastanawiają się, co mogę zrobić więcej niż wyrażać swój sprzeciw. No to mówimy. Jeżeli jest taki program wdrażany, czy to w mieście, czy w miejscowości, czy w szkole, do której uczęszczają państwa dzieci, to pierwsze państwo radzą upublicznić program, który jest programem warsztatów.
Bo wydaje się tak, że mechanizm będzie zawsze podobny, czyli jakieś środowisko w danej gminie, powiecie czy mieście pojawi się na forum jakiegoś urzędu czy rady, powiedzmy, gminy czy miasta i będzie proponować właśnie taki projekt. Jakieś środowisko będzie wywierać presję na to ciało, bym powiedział, samorządowe, żeby taki projekt stworzyć. Zaoferuje swoją współpracę, zaoferuje pomoc i tak dalej. Taka droga była gdańska, że to jakieś środowisko z miasta przyszło, zaoferowało radzie. Więc myślę, że tutaj jest rolą radnych poszczególnych gmin, czy w ogóle samorządowców, żeby w takiej sytuacji alarmować, organizować grupę rodziców, fachowców, specjalistów i analizować, powiedzmy, problem. Także tak wyglądało to w Gdańsku.
No i pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy oczywiście, to też jest spotkanie dla radnych, ponieważ no, mieliśmy tą świadomość, że nie zostały im przedstawione dokładnie materiały, które zostały stworzone dla naszych dzieci. No a tą odpowiedzialność jednak na sobie nosimy, tak? Bo to właśnie radni uchwalili tą uchwałę. Zorganizowaliśmy takie spotkanie dla radnych w Radzie Miasta Gdańska ze specjalistą, który pokazał wszelkie zagrożenia płynące z tego programu, jak również przyrównał do istniejącego programu dotyczącego wiedzy seksualnej do wychowania do życia w rodzinie. Jakie są efekty, jakie mogą być skutki, jakie są efekty wychowania do życia w rodzinie, jakie mogą być skutki właśnie takiej seksedukacji na przykładach innych państw, gdzie to było wprowadzone. No niestety zainteresowanie wśród radnych nie było zbyt duże, natomiast w odpowiedzi na nasze spotkanie pan wiceprezydent zaproponował spotkanie z realizatorką tego programu. Więc również na Komisji Edukacji mieliśmy takie możliwość zapoznania się z tym, co pani realizatorka mówi rodzicom na spotkaniach z rodzicami przed rozpoczęciem zajęć. No ponieważ tutaj dokładnie już znaliśmy treść całych tych warsztatów i tego, o czym dzieci słyszą od prowadzących zajęcia, Więc w momencie, kiedy pani realizatorka zaczęła wychwalać ten program i mówić tam o profilaktyce, o badaniu piersi, o badaniu jąder, no same, prawda, plusy, bo one rzeczywiście też występują w tym programie. Natomiast nie wspominając ani słowem rodzicom, nie wspominając ani słowem o tym, co najbardziej bulwersuje rodziców, więc kiedy zaczęłam cytować fragmenty i pytać się, czy one nadal występują w tym programie, czy przypadkiem już ich nie wykasowano. Ponieważ na tą komisję, posiedzenie tej komisji zaprosiliśmy również rodziców, więc kiedy realizatorka potwierdziła, że rzeczywiście takie treści, o których wspominałam, są cały czas w tym programie i dzieci je słyszą i o nich uczą i o tym mówią, no to wywołała się wrzawa, oczywiście rodzice się zbulwersowali, już poziom dyskusji znacznie wzrósł. Natomiast tak, no, ponieważ rzeczywiście przewodniczący Komisji Edukacji zaplanował akurat ten punkt posiedzenia jako ostatni, więc miał tą możliwość zamknięcia dyskusji.
Czyli okazało się, że co innego mówi się rodzicom, a co innego tak. mówi się dzieciom.
To ja tutaj sobie notuję, przepraszam, że tak wchodzę może po raz kolejny panu Kazimierzowi Korolewskiemu w głos, ale pierwsze to przychodzi pewnego rodzaju nowoczesność. Uzdrowiciele przychodzą naszego systemu kształcenia, systemu edukacji, systemu wychowania. Dzieci tak tutaj, słyszę, państwo mówią o tej nowoczesności, zwłaszcza pan Kazimierz. Potem należy dotrzeć do takiego programu, który jest programem tej nowoczesności uzdrawiającej nasz system wartości, w cudzysłowie uzdrawiającym, bądź w tym wypadku należy powiedzieć niszczący. Należy go zdobyć, upublicznić, no i doprowadzić do spotkania. I to spotkanie musi być spotkaniem porównawczym, a nade wszystko konfrontacja, to bardzo mocno merytoryczna, z pytaniami, które są czasem pytaniami bardzo niewygodnymi. To już mamy ten element. Co się dzieje później?
No, z takim nowoczesnym środowiskiem nie jest łatwo dyskutować. W związku z tym dobrym działaniem jest stworzenie, czy powołanie, powiedzmy, stowarzyszenia, czyli grupy osób, czyli ruch społeczny, który będzie tym tematem na tym lokalnym terenie się zajmował. A więc grupa osób zaangażowanych, która skonsultuje się ze specjalistami, rozważy dany projekt, bo to może być w dowolnej części naszego kraju, prawda? Więc lokalne środowisko musi ten temat rozeznać. A więc na pewno warto, żeby to było jakieś ciało społeczne, ponieważ działanie polityczne często kończy się takim argumentem, że zbija się na tym kapitał polityczny. A więc polityka, tak zwana duża polityka, no raczej powinna trzymać dystans, ponieważ jest to temat bardzo intymny, bardzo delikatny i
bardziej stowarzyszenie społeczne niż polityczne.
Tak, i bardzo łatwo jest szermować wówczas takimi argumentami, że działanie nie jest umotywowane jakąś wewnętrzną motywacją moralną, tylko raczej polityczną. Stąd politycy powinni trzymać od tego dystans. I tak w Gdańsku właśnie było. Powołano Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk, które spełniło swoje zadanie, spełnia nadal doskonale i to jest dobra rola.
Nie wiem, czy pan potwierdzi, bo pierwsze skojarzenie, gdy pan użył sformułowania, że jest bardzo trudno dyskutować z tymi ludźmi, to skojarzyłem, że być może przez nowomowę, której używają, zmianę pojęć. Co jeszcze pan by powiedział? Dlaczego jest trudno rozmawiać z nimi, dyskutować?
Bo to jest tak naprawdę ruch taki quasi lewicowy. On jest, ma swoje korzenie polityczne, a więc włącza w to całe środowisko polityczne, które my oceniamy jest po takiej lewicowo-liberalnej stronie. A więc otrzymuje wsparcie mediów. Jest propagowane, jest wspierane przez różne kulturalne środowiska, które często też są współfinansowane przez samorządy albo przez jakieś granty, nawet często państwowe. Z tym się też spotykaliśmy w Gdańsku. A więc jest to środowisko zorganizowane, zinstytucjonalizowane, bo mają różnego rodzaju kulturalne oparcia, czy to będzie teatr lokalny, czy jakieś muzeum, tak, sztuki. na przykład współczesnej, bo to są przykłady na przykład z Gdańska. I na bazie takiej materialnej rosną potem różnego rodzaju działania, są zintegrowani po prostu, tak? A my jako rodzice jesteśmy rozproszeni do czasu, dopóki nie powołamy jakiegoś stowarzyszenia.
I są zintegrowani bardzo często, tak jest też moje doświadczenie, zintegrowani w podważanie autorytetów, na których opiera się nasze społeczeństwo cywilizacji łacińskiej, greckiej, no i cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, albo mówiąc krótko, naszej katolickiej. To jest zgrupowanie ludzi wyszkolonych w podważaniu naszych autorytetów i argumentów, którymi my się posługujemy. I wydaje mi się często, że też się gubimy w tym, czy ani aby przypadkiem nie mają racji, bo jeżeli wychodzimy na poziom dyskusji ogólnej, to wtedy nas atakują szczegółowo. Jeżeli my bronimy się szczegółowo, no to uciekają nam sprawy ogólne. To taka, można powiedzieć, dygresja. Z mojej strony zapraszam też naszych radiosłuchaczy i telewidzów do współtworzenia programu 56 657 00 11 lub 657 00 12. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Temat, który dziś podejmujemy, to stop seksualizacji. Naszymi gośćmi Joanna Cabaj, Kazimierz Koralewski, radni Rady Miasta Gdańska. Już mamy kilka elementów, jak tu przeciwstawiać się w sposób taki sformalizowany, nie pojedynczy, tylko w stowarzyszeniu, czy taki na tym poziomie tej polityki samorządowej, czyli na pewno wychwycić, upublicznić spotkania stowarzyszenia. Co jeszcze?
No i oczywiście ścisła współpraca. To jest istotne. W czerwcu mieliśmy po raz pierwszy w historii taką historyczną sesję Rady Miasta Gdańska, na której przedstawiany był raport o stanie miasta. I na tej sesji mogli po raz pierwszy w historii zabrać głos mieszkańcy. Wykorzystaliśmy tę sytuację. Zaprosiliśmy naszych rodziców, naszych specjalistów, aby wypowiedzieli się na temat właśnie między innymi tego programu seksedukacji. No i cóż, no niestety spotkało się to z bardzo dużym, można powiedzieć, no złym odzewem ze strony władz miasta. Nie spodziewali się. Po pierwsze, władze miasta nie spodziewały się takiej silnej grupy rodziców, którzy zaprotestują przeciwko takim, powiedzą, z czym to się, chociaż to były oczywiście wypowiedzi bardzo wyważone i kulturalne, natomiast no, reakcja władz miasta była bardzo przykra, włącznie z ośmieszaniem niektórych występujących mieszkańców miasta Gdańska.
Muszę dopytać, co znalazło się w tym raporcie, jeżeli chodzi o stan miasta?
Zgodnie z ustawą, modernizacją ustawy o samorządzie, przed absolutorium jest dyskusja o stanie miasta. Czy gmina do tego jest zobowiązana, do tego, żeby taki raport stworzyć, i jest zmuszona do tego Rada Miasta, żeby dać głos kilkunastu przedstawicielom mieszkańców, którzy się odpowiednio wcześnie pewnie zgłoszą. No i to była doskonała okazja, żeby o tym stanie miasta powiedzieć. Miasta, w którym z jednej strony są pewnie nowe inwestycje, sukcesy, rozwija się edukacja, kultura i tak dalej. Jednocześnie też pojawił się nowy program pod hasłem Zdrowe Lowe i do czego on zmierza. I tu był głos de facto mieszkańców, rodziców, którzy ocenili to z punktu widzenia własnego, tak, rodzinnego, nie politycznego. I to był pewnie szok.
Czyli wykorzystanie moglibyśmy po współpracy, o której pomówiła pani Joanna, powiedzieć wykorzystywanie dostępnych instrumentów, które są w tym wymiarze wspólnej troski o miasto, o gminę, o miejscowość, w której żyjemy. Tutaj takim sposobem był raport do stanie miasta. Joanna Cabaj, Kazimierz Koralewski w naszym studiu. Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jezus Bydgoszczy mój.
Prosimy, Panie Jurku.
Proszę Ojca i proszę Państwa, proszę radnych studia. musielibyśmy zacząć rozmowę od tego, co to jest seksualizacja. To jest dokonywanie gwałtu na samym sobie. To jest grzech. W kościele popełniamy grzech. Prawda? Jeżeli ktoś dokonuje samogwałtu, popełnia grzech. Musi się z tego spowiadać. Proszę Państwa, a bardzo bym prosił, żebyście Państwo mówili, czy zmusili swoich radnych do opowiedzenia, jak to wygląda stosunek płciowy dwóch panów czy dwóch pań. Bo to wszystko to jest stosunek, prawda? Seksualizacja to się też odnosi do stosunku. Więc musimy osiągnąć na końcu orgazm. Więc jeżeli osiągamy orgazm, czyli dokonujemy samogwałtu na sobie, czyli popełniamy grzech. Czyli musimy się spowiadać w kościele, żeby przystąpić do komunii. I to trzeba mówić dzieciom, młodzieży, że dokonują grzechu. Że po prostu...
No, panie Jerzy, bardzo dobre spostrzeżenie, czym jest seksualizacja. No, na pewno tutaj pańska wypowiedź jest z takich wypowiedzi, gdzie to rodzice w tym wychowaniu katolickim, w tym wychowaniu chrześcijańskim, my z ambonem w konfesjonale jako księża na katechezie rozmawiamy o tych kategoriach moralnych, czyli oceny czynu, co jest złem, czyli wolny świadomym, nazywamy grzechem. Wiadomo, że w takiej debacie na forum całego miasta trudno rozmawiać w tych kategoriach moralnych. To ja wiem dla siebie, prawda?
Dobrze, ja tutaj dodam może, że ja, ponieważ to jest moja pierwsza kadencja...
Ale mam nadzieję, że do takiego społeczeństwa dojdziemy, że wrócimy do takiego społeczeństwa, gdzie publicznie będziemy
ojcze,
o tym
tak, ja,
rozmawiać.
Ja tylko chciałam dodać, że to, co mnie zaskoczyło ogromnie na pierwszych sesjach, w których brałam udział w Radzie Miasta Gdańska, to ilość cytatów biblijnych przywoływanych przez radnych z różnych ugrupowań. No i teraz pytanie właśnie, no dobrze, no to skoro jesteśmy tak, wszyscy tak wierzący, znamy doskonale Pismo Święte, prawda? No to skąd takie uchwały? Skąd takie uchwały? Ja tutaj oczywiście to, co powiedział pan...
Odpowiem, bo poniekąd jestem tak zmuszony przez pana Jerzego i przez panią teraz, zając stanowisko jako ksiądz, tak na szybko, jako redemptorysta. Uroczystość objawienia Trzech Króli zmusiło nas wszystkich i zmusza, by pójść nawet pokrótce. Zajmuje to 10 minut czasu, może 12, by przeczytać, co powiedział papież Benedykt XVI do młodzieży w Kolonii na temat poszukiwania, odnajdywania tego, który jest Mesjaszem. I nie Mesjaszem na miarę mojego myślenia, ale na miarę tego, co on przynosi. Że on burzy pewien porządek myślenia. I to, że ktoś cytuje, to może cytować, będąc Herodem, który też miał swoich, że tak się wyrażę, kapłanów, swoich doradców na dworze, którzy doskonale wiedzieli, gdzie narodzi się Mesjasz. Ale cytując i znając pisma, skierował tam swoją gwardię i wymordowali dzieci od poczęcia do lat dwóch, prawda? A można być tym, który pokłoni się, znając pisma, znając mądrości, jak trzej mędrcy ze wschodu, pokłonić się gwieździe i udać się za gwiazdą, pokłonić się Jezusowi, Maryi, Józefowi i posłuchać anioła, który mówi, inną drogą dajcie się do swoich domów, by was nie zniszczono. Więc to, że ktoś cytuje Pismo Święte, to, że ktoś się powołuje na to, co mówiliśmy o nowym języku, o nowomowie, prawda, prozdrowotne, a okazuje się, że to prozdrowotne to jest zmierzające do seksualizacji. Zgodzę się z panem Jerzym w 100%, że powinniśmy od tego rozpocząć. Dlaczego mówimy stop seksualizacji? Bo celem życia człowieka nie jest osiągnięcie orgazmu i nie jest doprowadzenie siebie do stosunku seksualnego jako celu relacji. I mówię celowo relacji, bo z tego co widzimy, to mogą być to relacje zarówno z materią ożywioną, jak i nieożywioną. Mogą być to relacje z materią ożywioną osobową i nieosobową. Więc tu w takim szerokim kręgu. I wtedy trzeba powiedzieć tak, stop seksualizacji, bo celem życia człowieka jest osiągnięcie szczęścia, a nie zdobycie satysfakcji seksualnej.
Pięknie ojciec to powiedział.
Przepraszam, bo tak. Państwo są...
Ja tutaj też chciałam jeszcze zwrócić uwagę, bo też pan Jerzy tutaj to podkreśla właśnie w tej trosce o młodzież, że wszystkie badania, ja tutaj mówię o tych rzetelnych badaniach, które są prowadzone, gdzie są pytania do młodzieży dotyczące ich pragnień, czego oni tak naprawdę pragną. To wszystkie rzetelne badania pokazują jedno, że młodzież pragnie trwałego związku, bycia z bliską osobą, która go kocha, którą on kocha. I pragną założenia rodziny, szczęśliwej rodziny. To są pragnienia młodzieży i one nie zmieniają się od wielu, wielu lat.
Ale wiemy, że w indoktrynacji
tak.
Możemy doprowadzić młodego człowieka, gdy rozpoczniemy od najmłodszych lat, zmienić jego myślenie, że to, co z natury uważa za porządek rzeczy, będzie uważał, że to jest niezdrowe, że to jest nienormalne.
Tak. I dlatego...
Bodajże w Kanadzie powstają w szkołach nie kaplice medytacji nad powołaniem, tylko pokoje medytacji nad orientacją. Gdy ktoś w pewnym wieku nie jest w stanie określić swojej orientacji, to ma nad tym się zastanowić, ma sobie to przemedytować i przemyśleć. Więc tutaj, jeżeli my rozmawiamy dziś stop seksualizacji i rozmawiamy w tym naszym kręgu Radia Maria Katolickiego Głosu w naszych domach i telewizji Trwam, to musimy sobie jasno powiedzieć, człowiek młody powinien się zastanawiać nad swoim powołaniem, a nie nad swoją orientacją seksualną, która przecież w sposób naturalny jest rozpoznawana i ona w tym naturalnym porządku się ujawnia w człowieku.
No tak, jako rodzicowi wydaje się, że chcemy uczyć naszych dzieci budowania trwałych więzi, prawdziwych więzi, a nie tylko utrzymywania relacji z innymi osobami. A więc to jest to, co chcemy powiedzieć dzieciom o rodzinie, że to jest wartość, że ona musi trwać, że trzeba się poświęcić czasem.
Bardzo ważne słowo, poświęcić.
Że jest to jakaś, no nie wiem, mówimy banalnie, mówimy to dzieciom pewnie na zajęciach, że to jest komórka podstawowa, powiedzmy, społeczna i tak dalej, ale tak naprawdę chodzi o te nasze tradycje, tak, które mogą się dzieciom wydać starodawne, niemodne, niepraktyczne. Tak? Często w tej takiej rozmowie z dziećmi może się pojawić argument, że my już jesteśmy niepraktyczni, nienowocześni, że to jest inny świat dzisiaj, że to my powinniśmy się do tego świata dostosować, a nie dostosować świat do nas, prawda? A myślę, że takim właśnie działaniem tak zwanym seksualizacyjnym niszczy się te uczenie więzi, tak? Dzieci zostaną na etapie relacji gdzieś pewnie, tak? Tylko i wyłącznie. Stąd potem tak zwana singlizacja życia, tak? Że każdy żyje sam dla siebie i właściwie chce mieć tylko wszystko dla siebie. To jest wbrew porządkowi pewnie społecznemu. Nie jestem tu specjalistą, ale tak powiedzmy z praktyki życia rodzinnego, tak?
Wydaje się, że praktykę dziś pytamy,
że chcemy wokół siebie tą rodzinę gromadzić, tak? Kiedy doceniamy te pokolenia wszystkie, prawda? I uczymy młodzież, żeby szanowali dziadków na przykład, tak? Szanowali starsze. A dlaczego? Żeby nie śmiali się z dziadków, tak? Bo są już może niedołężni, może starzy, prawda? Żeby trzeba było się nimi opiekować, żeby nie traktowali tego tak po prostu jako ciężar. A więc tyle rzeczy chcemy dzieci nauczyć, a programy, których może nie monitorujemy w szkole, mogą nam tą kierowniczą rolę, powiedzmy rodzinną, wytrącić z ręki, tak? I potem się nagle okazuje, że dzieci wyrosły nie tak, jakbyśmy chcieli.
Joanna Cabej, Kazimierz Koralewski, radni Rady Miasta Gdańska. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałem zwrócić uwagę...
I kto do nas telefonuje?
Artur z Lubelszczyzny. Ja chciałem zwrócić uwagę naszym rozmówcom na pewien istotny szczegół. Mianowicie cała ta seksualizacja jest pochodną ideologii gender. I proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy mówią, że ideologia gender jest nauką, chcą karać ludzi za krytyczne podejście do tej ideologii. Przecież nikt nie każe ludzi za to, że podchodzą krytycznie do, powiedzmy, teorii względności Einsteina. Jest to teoria naukowa, możemy ją krytykować, prawda? Nikogo za to nie chce karać. Natomiast to jest właśnie ideologia. Ponieważ ona nie jest nauką, więc będzie chciała dążyć do karania ludzi za to, że podejmują próbę krytyki. Na razie są to próby w zalążku, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ekspansywna, jak bardzo agresywna jest ta ideologia, która pod pozorem prawdy chce karać ludzi za próbę krytyki. Powtarzam raz jeszcze, nikt nie karze ludzi za to, że krytykują jakąś teorię naukową. Dlatego to nie jest teoria naukowa, ponieważ chce karać ludzi za jej krytykę. No to tyle z mojej strony.
Dziękujemy panie Arturze. Pozdrawiamy gorąco serdecznie.
Tak, pan Artur tutaj zwrócił uwagę właśnie na to, co się działo ostatnio, na te ostatnie wydarzenia. No przecież mieliśmy do czynienia z atakami na księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, na profesora Nalaskowskiego, którzy właśnie negatywnie wypowiadali się na temat ideologii gender, jak również oczywiście przecież pan profesor Oko, ksiądz, który również od samego początku, już od wielu lat, cały czas jeździ po całej Polsce i świecie, tak, i demaskuje całą tą ideologię. Także dziękuję panie Arturze, ma pan rację. No w Gdańsku mamy dodatkowo jeszcze ten problem, że mamy właśnie nasze Gdańskie Centrum Równego Traktowania, którego zadaniem jest właśnie to, co pan mówi. Odnotowywanie zdarzeń dyskryminacyjnych. Tak, i właśnie
kreuje te zdarzenia.
Kreuje te zdarzenia w związku, tak. Sami kreują te zdarzenia.
Rzeczywiście kreują?
No jeżeli mówi się, że, czy inaczej, pojawiają się powiedzmy jakieś pojedyncze osoby, które mówią, że są zdyskryminowane, ktoś na nich źle spojrzał, źle potraktował i tak dalej, no to zawsze wtedy mówimy, że to my, chrześcijanie, tak naprawdę jesteśmy najbardziej prześladowani w świecie, również i w naszym kraju, gdzie tak się wydaje, że cieszymy się totalną tolerancją. Tak? Okazuje się, że nie. Otóż dyskryminacja, którą zgłaszają oczywiście do ośrodka, nabiera innego wymiaru, kiedy ktoś to napisze, tak, i powie, że oto tu gdzieś ktoś mnie źle potraktował i tak dalej. No, na co dzień możemy się spotykać z agresją w każdym miejscu naszego miasta. Nie wiem, na kogoś źle spojrzę, komuś się nie spodoba i mogę się spotkać z agresją. I tu się nikt nade mną nie rozczuli, prawda? Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie i powie, że z powodu mojej orientacji takiej czy innej zostałem źle potraktowany, powiedzmy, albo obrażony, albo coś w tym rodzaju, traktuje się to nadzwyczajnie. Jesteśmy zdania, że należy traktować wszystkich równo, każda agresja jest zła.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i
serdecznie
zawsze.
Witam ojca Benedykta i państwa radnych z Gdańska, Maria z Warszawy. Chciałabym powiedzieć, że pan radny mnie zainspirował, bo przed chwilą pan powiedział o dziadkach. To znaczy, mam taką refleksję. Po pierwsze, że dlaczego przecież trzeba zaczynać w ogóle kształtowanie od duchowości. Przecież jeżeli dziecko nie ukształtuje się w dziecku duchowości, to przecież to jest instynkt potem, owszem, jak dorasta człowiek, no potem prokreacja, prawda, ale to w ogóle nie rozumiem tego, dlaczego zaczyna się od tak obnażania pewnych tych sfer, które dla wrażliwości dziecka i w ogóle dla wrażliwości człowieka muszą być najpierw poprzedzone kształtowaniem duchowości. A dlaczego ja powiedziałam o dziadkach? Bo pan powiedział o dziadkach, a dziś rano, nie chcę reklamować, ale zawsze słucham o 7:00 homilii z Torunia. Tak pięknie i taki dramatyczny apel był księdza, nie wiem, który mówił tę homilię, a gdzie są teraz dziadkowie, powiedział, którzy w w dziecku kształtują najpierw tę duchowość, nawet ten idealizm. Bo żeby być silnym w życiu, oczywiście trzeba realia zrozumieć, ale najpierw musi być coś pięknego. Teraz jeszcze na kanwie tego dziś słyszałam o tej szopkofobii, co się dzieje. Jeżeli się atakuje tę niewinność tych szopek na przykład, to jest jakieś wynaturzenie, a uczenie dzieci seksualizacji, to jest świadczy o tym, że albo jest moda europejska, to jest, na przykład czytałam, przepraszam, tak wszystko naraz, Marii Czapskiej, Europa w rodzinie, i ona pisała, jak ona dorastała, jak rodzice, no to było bardzo dawno temu, jak rodzice uważali, żeby dzieci nie widziały, jak na pewnym etapie, jak te zwierzątka, co tam robią ze sobą, po prostu wrażliwość dziecka jest taka, że najpierw, powtarzam, duchowość. I to jest robienie krzywdy. I jak Państwo o tym wszystkim mówią, to jest odblask tego, co jest w całej Polsce przecież. To myślę sobie, jak to zionie jakimś chłodem. I gdzie są ci dziadkowie? Dlaczego rodzice izolują się, chcą być samodzielni, wychowywać dzieci samych? Nie ma dużych rodzin, w których dziecko przychodzi ze szkoły, dziadek opowie bajkę, babcia zobaczy coś, co jest idealistyczne. A kiedy idealizmu mamy się uczyć, jak nie w dzieciństwie? Potem to życie przychodzi i z Bogiem, i czy bez Boga, a zwłaszcza nawet jak z Bogiem, to człowiek się modli, ale jak jest trudno w życiu i po co zaczynać od obnażania tego, co i tak kiedyś nas dopadnie. Najpierw trzeba umocnić człowieka, a potem dopiero uczyć biologii. Jeszcze raz dziękuję za to.
Bardzo gorąco dziękuję Pani Mario. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Stop seksualizację, Janna Cabaj i Pan Kazimierz Karolewski, radni Rady Miasta Gdańska. Słowa do Pani Marii, do jej wypowiedzi?
No, jestem przekonany, że rola dziadków jest nieoceniona w tym zapracowanym świecie. To nie tylko tak dzisiaj.
Ale zmieniła się ich pozycja. Dlatego, że tu Pani Maria wspomina te wielopokoleniowe domy, nie rodziny, domy. Że w domu był i dziadek, i rodzice, i nawet jakaś ciocia i pradziadek, prawda? A teraz, i nie mówię, że źle, że niektórzy myślą, że tam straszę, że to jest... Ale mamy do czynienia z tym, że jak najszybciej na swoje. I w tym myśleniu jest tak, teściowa to intruz, ojciec to też intruz, teściu to też intruz. Więc ograniczona jest ta rola dziadków, ten kontakt z dziadkami, chociaż niezastąpiona jest instytucja dziadków, i tu już pozwolę się wypowiedzieć, instytucja dziadków, którzy zaprowadzają do szkoły, czekają po szkole i tak dalej.
No i tutaj jestem subiektywny, bo to właśnie ja, dzięki moim wspaniałym rodzicom, miałem wspaniałych dziadków, tak? To u nich spędzałem wakacje, tak? Bo ten rok szkolny to był właśnie zapracowany. Rodzice do pracy, wtedy nie było wolnych sobot. Naprawdę ten czas był bardzo pracowity i ciężko było pobyć z mamą czy z tatą, tak? I wielką wartością było spędzić wakacje z babcią i z dziadkiem, to oni uczyli modlitwy na różańcu, tak? To z nimi spędzało się dzień od rana do wieczora. Uczyli życia po prostu, tak? To była pewna rzeczywistość, tym bardziej, że to było na wsi, więc dodatkowe atuty. A więc jednak ci dziadkowie są nieocenieni, tak? To jest ta część rodziny. I ja myślę, że wszystkich, których spotykam i którzy wspominają dziadków, to wspominają dobrze. Jeżeli w rodzinie się tam układało, oczywiście to wspominają to wspaniale, więc myślę, że nie miejmy tu kompleksów, tak? My pragniemy tego kontaktu z naszymi wnukami. Można apelować do rodziców, żeby te dzieci miały jak najwięcej kontaktu z dziadkami.
To
bo
tak,
to jest wielki, duży plus. Dziadkowie dają
dziadkom odpowiedzialności.
Dają tę miłość, którą dzieci potrzebują.
Ja tutaj chciałam zwrócić uwagę jeszcze właśnie na ten aspekt, który mówiła Pani Maria, o tej idealizacji, o tym zarażaniu dzieci pięknem i dobrem. Ja przypominam sobie, kilka lat temu zostałam zaproszona na rekolekcję Ruchu Czystych Serc do Grudka nad Dunajcem, na rekolekcję dla młodzieży. No proszę Państwa, no to było coś cudownego. Ogromna ilość młodzieży, ogromny ośrodek, chyba z 200 młodzieży, młodych ludzi, przepiękne przygotowane, czas zorganizowany od rana do wieczora. I właśnie ta energia, ten potencjał tych młodych ludzi, to ich pragnienie do tego, aby żyć bez grzechu, żyć w czystości aż do ślubu. I pięknych ludzi, pięknych, naprawdę pięknych ludzi, pięknych tą miłością, pięknych w ogóle wizualnie i właśnie ta energia, która od nich tryskała, to były takie rzeczy niesamowite i piękne. I myślę, że takiego doświadczenia naprawdę możemy życzyć każdemu młodemu człowiekowi. Każdy młody człowiek
i jest wiele przejść. Takich wspólnot, tak. Wiele przestrzeni, gdzie młody człowiek spotyka się jako dobry, jako poszukujący dobra, prawdy piękna. I w takich wspólnotach, w takich grupach powinien uczestniczyć i tam go gdzieś powinniśmy prowadzić, zachęcać, żeby w takich wspólnotach się odnalazł. Stop seksualizacji. Jeszcze kilka słów w trakcie naszego programu chcielibyśmy powiedzieć o pewnego rodzaju takiej współpracy, by nie odrębnić seksualizacji od tego, co nazywamy inicjacją seksualną, inicjacją alkoholową, inicjacją cyfrową, że nie można człowieka przestrzec przed jednym, tylko i wyłącznie przed seksualizacją, bo się okazuje, że jeżeli tracimy człowieka, zwłaszcza człowieka młodego, albo gdy on jest poddawany, że tak się wyrażę, deformacyjnej obróbce, to wtedy jest to nie tylko na wymiarze tym seksualizacyjnym, ale on jest na wielu innych wymiarach. Do tego mam nadzieję, że uda nam się jeszcze w czasie tego programu wrócić. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Wielkopolski, diecezja kaliska. Dziękuję bardzo księdzu Benedyktowi w ogóle za ten poruszony temat, który jest niezmiernie bardzo ważny na dzisiejsze czasy. No i tym osobom, które są w studiu. Powiem krótko, jestem już babcią, ale obserwuję i słucham dużo programów, czy czytam. I dla mnie ten temat o seksualności, dziwię się, że gdzie jest kuratorium, gdzie jest oświata, że jakieś pozwolenie mają, że mogą takie czy inne osoby wchodzić z tą seksualnością do szkół. I to przekazywać, mówić dzieciom. To jest temat, działka dla ludzi dorosłych czy młodzieży. No już trudno, dzisiaj to wszystko jakoś tak biegnie bardzo do przodu, że niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie w czasie zatrzymać czy odpowiednio zareagować. Ale ja uważam, że to do szkoły nie powinien ktoś taki wchodzić i mówić o takich tematach. To są tematy. Prawa seksualności jest dla osób dorosłych, krótko i zwięźle. I dziecko, które będzie słyszało, czy już może w niektórych rejonach czy szkołach słyszy, pewno, że i w domach też różnie bywa, ale to nas nie interesuje. My musimy mówić o tym, co jest dobre, zgodnie z przykazaniami, które mamy od Pana Boga. To jest temat tak drażliwy dla dziecka, obojętnie, czy to jest 5, czy 8, czy 12 lat ma. To nie jest temat dla dzieci. To nie jest sprawa dla dzieci.
Dziękujemy Pani Krystyno. Gorąco serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za słowo uznania. Zapytamy naszych gości. Seksualizacja dzieci i młodzieży. Jeżeli tutaj Państwo mówią o tym centrum, Gdańskim Centrum Równego Traktowania, jeżeli Państwo mówią o programie Zdrowe Love, to ta edukacja seksualna rozpoczyna się od jakiego wieku dzieci?
Program Zdrowe Love przewidziano dla dzieci w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Czyli biorąc pod uwagę, że dzieci szły niektóre wcześniej, jeszcze jako pięciolatki do szkół, jako sześciolatki do szkół, no to możemy założyć, że są wśród nich również dzieci trzynastoletnie. Tak, bo tak by się kończył właśnie ten rok szkoły podstawowej, jeżeli dziecko zostało puszczone wcześniej.
Mamy też takie sygnały z innych miast Polski, że edukacja seksualna, seksedukatorzy są obecni już nawet w przedszkolach i nawet na
tak, tylko
protest rodziców.
Drogi ojcze, proszę zwrócić uwagę, że w naszym prawie oświatowym nie ma czegoś takiego jak seksedukator, jak edukator, tak? Jest nauczyciel.
Nauczyciel.
Jest tak. Nauczyciel. I, no i teraz pytanie, no stworzono znowu jakiś nowy wyraz, nowe pojęcie, No, ma to pewnie na celu dodanie rangi, prawda, takiej osobie. Natomiast czy ta osoba ma przygotowanie pedagogiczne do tego, żeby wejść do szkół? Tak. Czy jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia zajęć? A poza tym, no przepraszam, ale powinien być obecny nauczyciel.
Ma obowiązek.
Ma obowiązek, powinien być. Prawda?
Pani, która telefonowała, wrzuciła taki kamyczek, jak to się potocznie mówi, do ogródka polityków, tak? Co na to prawo, czy oświatowe, czy ewentualnie wolno.
Co na to kuratorzy też.
Co na to kuratorzy, tak? To oczywiście my jako samorządowcy musimy się skupiać na tych podstawach prawnych, które obowiązują u nas w samorządzie. A więc takim następnym pewnie krokiem z naszej strony to jest przyglądanie się w budżetach, w budżecie naszego miasta, czy pewnie innych gmin, innych radnych, w jaki sposób to jest finansowane, bo przecież taki tak zwany edukator bierze za to pieniądze, a więc musi to być jakiś zapis w budżecie, te środki są wydawane. A więc to jest kolejny ślad na coś, co się zaplanowało i się realizuje, więc naszą rolą w tym dzisiejszym etapie jest śledzenie tych środków, które są w budżecie zaplanowane, a że niedawno w grudniu przyjmowano budżet, prawda, więc myślę, że temat jest świeży w całej Polsce.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Z tej strony Adam Gdańska.
Prosimy panie.
Ja z takim pytaniem, ponieważ tutaj do pana radnego. Na antenie tutaj mówi pan, że jest pan przeciwnikiem seksualizacji, prawda, dzieci. Natomiast w trakcie głosowania budżetu wstrzymał się pan od głosu. I czyli moim zdaniem, w moim odczuciu, de facto był pan za tym tematem. I moje pytanie, dlaczego jest pan niekonsekwentny w tej sprawie?
Dziękujemy panie Adamie. Pan Kazimierz?
No, to myślę, że krótko trzeba na to odpowiedzieć. No, jeżeli byśmy sprowadzili wstrzymanie się od głosu do za, że człowiek, powiedzmy, wstrzymując się od głosu jest za lub przeciw, wówczas takiej opcji by nie było praktycznie, tak? Można być za albo przeciw. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że w Gdańsku spotkaliśmy się z tak zwaną przez nas wojną psychologiczną. Otóż w budżecie mamy i środki na edukację, i subwencje rządowe, i inwestycje. I tak jak na przykład przez ostatnie lata bardzo poprawiły się wpływy do budżetu z udziału w podatku PIT i CIT. W związku z tym samorządy w Polsce mają więcej środków na wydatki celowe, które służą wszystkim mieszkańcom. I otóż w Gdańsku spotkaliśmy się z taką propagandą, gdzie radni, nasi konkurenci koalicyjni Platformy Obywatelskiej i tak zwanego Wszystko dla Gdańska, takiego komitetu wyborczego, chodząc do mieszkańców, mówili, że oto my jesteśmy przeciwni temu, żeby tu zbudować park, mówili mieszkańcom, żeby tutaj zainwestować w jakiś remont szkoły, ulicy itd., itd. Tych przypadków było dziesiątki, setki i mieszkańcy do nas przychodzili i mówili, jak wy mogliście być przeciwni naszemu parkowi, naszej ulicy, naszemu tutaj oświetleniu, idei, powiedzmy, budżetowi obywatelskiemu i tym środkami, które tam są zapisane i tak dalej. Stąd podjęliśmy taką decyzję, żeby nie być przeciwnym temu budżetowi, tylko się wstrzymać. No ale jak widzę, są tutaj z drugiej strony głosy, które mówią, no skoro się wstrzymał, to znaczy, że jest za.
Dzisiaj rozmawiamy o tej stop seksualizacji. Gdy rozmawialiśmy i telefonowała do nas pani Maria, mówiąc o tych dziadkach, wspomniał też o tym pan Kazimierz. Sytuacja sprzed kilkunastu dni, niespełna trzyletnie dziecko, biegnie ze swoimi rodzicami i mówi, tato, ciekawe, czy się naładował mój telefon komórkowy. No wiadomo, być może to jest tylko i wyłącznie zabawka, że dziecko chce być takie samo jak rodzice, którzy korzystają z telefonu komórkowego, korzystają ze smartfona i jest to dla nich źródło i pracy, utrzymania często i kontaktów, i wiedzy. Ale w tym dziecku już wyrasta jakaś świadomość, że ja też muszę mieć swoją komórkę, bo dziecko chce naśladować swoich rodziców. I badania są tu druzgocące, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ z roku na rok tak zwana inicjacja cyfrowa, czyli dziecko, które wchodzi w świat cyfrowy i żyje już w dwóch światach, w tym realnym i w cyfrowym, obniża się i to są badania NASK-u. To jest jedna rzecz, czyli coraz częściej te dzieci są wyrywane, prawda? Teraz słyszymy, że mają być obostrzone przepisy, jeżeli chodzi o dostęp do pornografii dla dzieci. Czyli mamy kolejny jakby element tej naszej układanki stop seksualizacji, czyli mamy ten świat cyfrowy, mamy ten świat też seksualizacji przez pornografię. No i coraz bardziej druzgocące informacje o tym, że dzieci korzystają z używek, z alkoholu i ta inicjacja jest coraz to niższa, czyli coraz to młodsze dzieci temu podlegają. Jak Państwo na to zapatrujecie się, czy podejmujecie jakieś działania jako radni?
W Gdańsku mamy szereg różnych programów profilaktycznych i rzeczywiście one pięknie działają. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rzeczywiście podejmuje tutaj działania i naprawdę zaangażowanie wielu pracowników no, jest naprawdę godne podziwu. Natomiast powiem tak, że nie ilość pieniędzy wydawana na profilaktykę tutaj jest istotna, tylko właśnie czas, jaki my poświęcimy naszym dzieciom. Możemy naprawdę, ponieważ no, ten problem, tak jak tutaj ojciec zaznaczył, on cały czas rośnie, tak? Ten problem i zobaczmy, my wydajemy coraz więcej pieniędzy na tą profilaktykę, na przeróżne zajęcia dla dzieci dodatkowe. Budujemy nowe boiska. W Gdańsku naprawdę już tych boisk, zajęć dodatkowych dla dzieci prowadzonych przez różne organizacje, gdzie te zajęcia są bezpłatne dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży, dla seniorów, jest naprawdę ogromna ilość i jeżeli tylko znajdą się chętni, to naprawdę jest co robić, gdzie pójść. Natomiast no, okazuje się, że to nie chodzi o pieniądze, nie chodzi o ilość pieniędzy i ilość tych wszystkich zajęć, które my oferujemy, tylko właśnie o czas, jaki my poświęcamy dziecku. Bo zobaczmy, jeżeli tak jak ojciec tutaj zwrócił uwagę, jeżeli to dziecko widzi tatę cały czas ze smartfonem przy sobie wpatrzonym, no to on naśladuje tatę. Gdyby tata zainteresował go naprawianiem samochodu, dłubaniem tam w śrubach, prawda, no to dziecko też naśladowałoby tatę.
Mama, która prowadzi wózek latem, otwarty wózek, żeby było jasne, dziecko nie śpi. Wózek jest otwarty, mama spogląda na swoje dziecko, dziecko spogląda na swoją mamę, no, ale mama przez dwie minuty z obserwacji trzyma smartfona, cały czas jest w innym świecie. Z kim kontakt ma dziecko?
No, pojawiło się nowe zagrożenie. To cyfrowe, tak?
Tak.
Więc dzisiaj też potrzebujemy uświadamiania, że to prowadzi do uzależnienia, tak? I to w jakim stopniu? W ogromnym stopniu, tak? Dzisiaj te zjawiska już zachodzą i na co dzień chwała tym dyrektorom szkół, którzy organizują...
Kółeczki, na przykład.
Tak, którzy organizują spotkania dla rodziców z funkcjonariuszami, na przykład policji, czy z specjalistami, którzy mówią o tej skali tego zjawiska, które już jest dzisiaj, bo my na co dzień śledzimy, powiedzmy, potrzeby dzieci, tak? Jakie one są, jeśli chodzi o, no powiedzmy, dolegliwości psychologiczne, czy no w ogóle z tej sfery, tak? Uzależnie.
Ja mówię półeczki, bo pojawiają się w szkołach już półeczki
na telefon.
No, pojawia się, tak, taki problem, że dzieci nie chcą się zgodzić, żeby na czas lekcji odłożyć telefon.
Tak, i niektóre kombinują za zgodą rodziców, że mają dwa telefony.
No
jeden
właśnie
odkładają, a drugi mają ze sobą, więc też rozmawiamy o czymś takim. To zresztą słusznie powiedziała pani Joanna, że możemy stworzyć nie wiadomo jak wiele programów, ale jeżeli rodzic nie współpracuje ze szkołą, nie współpracuje w tym dziele wychowania, tylko kombinuje i razem z dzieckiem, no to przepraszam, można powiedzieć... O czym rozmowa. Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa.
Prosimy, pani Jolanto.
Ja chciałam poinformować, że między innymi, że wiele lat temu z Telewizji Polskiej Oglądałam, chyba to był amerykański film, dokumentalny, gdzie były wywiady z osobami, z ofiarami, można tak powiedzieć, seksualizacji. Też przypadkowej, dlatego że między innymi był wywiad z seryjnym zabójcą skazanym na śmierć, który powiedział, że w wieku 6 lat znalazł w szopie u wujka pismo pornograficzne. No i to po prostu spowodowało, że później stał się seryjnym zabójcą kobiet. I po prostu tak samo kiedyś oglądałam stosunkowo niedawno, akurat w komercyjnej telewizji był program, gdzie lekarz operował dziewczynę między innymi z Indii, które po prostu były ofiarami gwałtów zbiorowych i one mówiły, że po prostu niestety to są skutki oglądania przez panów z pornografii i później po prostu gwałty zbiorowe następowały, bardzo brutalne, z użyciem jeszcze dodatkowo jakichś przedmiotów po prostu. I później te kobiety, te dziewczyny bardzo cierpiały, potrzebowały operacji, no i właśnie tutaj na operacje zaczęły być sprowadzane. No to nie tylko Indii oczywiście dotyczy, ale również innych tam krajów. I to są skutki właśnie niestety tego typu. Jak chodzi o WHO, to zetknęłam się z informacjami, to było na TVP Info, na portalu, no, że tam po prostu pedofile niestety w tym WHO działają i są na stanowiskach, więc bardzo bym prosiła wziąć to pod uwagę. I jeszcze też był film dokumentalny stosunkowo niedawno powtarzany w TVP, między innymi pana Sylwestra Latkowskiego, dziennikarza śledczego, gdzie o pedofilach na dworcu w Warszawie. I tam padły takie informacje od osób wypowiadających się na te tematy w tym filmie, że mafia dostarczyła dzieci, no na przykład właśnie reżyserowi znanemu, mafia zaznaczam, czyli tutaj dochodzi właśnie bardzo ważna sprawa, gdzie po prostu no oni zarabiają na tym właśnie tych filmach pornograficznych, między innymi tak, żeby można przypuszczać, że na gadżetach erotycznych, a jeszcze były i właśnie no tutaj też właśnie warto wziąć to pod uwagę. No niektórzy mogą być zamieszani to po prostu na różnych stanowiskach unijnych, także bo mafie z reguły są po prostu międzynarodowe.
Pani Jolanto, dziękujemy. Dziękujemy za szereg tych przykładów. Troszeczkę tak spoglądam na zegarek i też na czas, w którym prowadzimy naszą rozmowę, żeby też z naszej strony nie wypłynęły jakieś treści, które z jednej strony są przestrogą, a z drugiej strony są też, mogą być też źródłem pewnych informacji dla tych, którzy o tej porze jako ludzie jeszcze młodzi nas słuchają. Też musimy tutaj być bardzo, bardzo odpowiedzialnymi. Ale gorąco dziękuję za telefon, za to uwrażliwienie, bo o tym rozmawialiśmy też przed programem. Kto szuka, ten znajdzie, jakie treści są w programach mówiących o prozdrowotności, a tak naprawdę prowadzących do brutalnej seksualizacji dzieci, do deformacji ich myślenia, do zdezintegrowania ich płciowości. Tutaj jeszcze chciałbym wrócić do takiego tematu, do takiego wątku. Poruszył go jeden z panów mówiących o gender. W gender my mamy się czuć winni, że jesteśmy normalni, że kobieta szuka mężczyzny jako swojego męża i ma ze swoim mężem w małżeństwie jednym, nierozerwalnym i sakramentalnym dla chrześcijan, dla katolików, dzieci, potem wnuki. My jesteśmy temu winni, że tak ukształtowaliśmy siebie. I to jest oskarżenie, które płynie z tych, którzy, to co przed chwileczką mówiła pani Jolanta, tak się wydaje, mają pieniądze z deformacji. Mamy się czuć winni, jeszcze czymś innym, ponieważ oprócz gender study rozwijają się animal study. Mamy się czuć winni, że zwierzęta się nie rozwinęły tak jak człowiek, a człowiek się rozwinął. Tak jak zwierzę rozwinął się w swoją cywilizację, rozwinął komunikację, rozwinął to, z czego korzystamy chociażby tutaj. To my jesteśmy tymi, którzy zdeprowowali zwierzęta. Za chwileczkę będziemy odpowiadać za to, że źle potraktowaliśmy rośliny i będziemy jeść minerały, więc wegetarianizm już przemija, a za nim wchodzi weganizm i proszę się czuć winnym, drodzy Państwo, że Państwo w Gdańsku w ogóle podjęli temat seksualizacji.
Będziemy dźwigać ten ciężar.
Będziemy dźwigać. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Ostatnie zdanie, pani Joanna Cabaj.
Tak, ja gorąco dziękuję wszystkim rodzicom w Gdańsku za tak ogromne zaangażowanie. Dziękuję Stowarzyszeniu Odpowiedzialny Gdańsk, które podjęło się właśnie tej najcięższej pracy, informacji, docierania do rodziców. Ale również chciałam podziękować bardzo serdecznie dyrektorom wszystkich szkół, którzy wiedzą, z czym to się wiąże i nie ulegają presji, naciskom władz miasta na wprowadzanie tych zajęć u siebie w szkole.
Pan Kazimierz?
A ja dziękuję wszystkim dziadkom, którzy angażują się dla swoich wnuków, bo myślę, że to jest nieoceniony dar.
Joanna Cabaj, Kazimierz Korolewski, radni Rady Miasta Gdańska w naszym studiu. Dziękuję Państwu za przybycie do nas. Dziękuję też
Dziękujemy
Państwu
serdecznie.
Za współtworzenie naszego programu. Ten program, te treści warto przekazać innym. Ukaże się na portalu internetowym www.radiomaria.pl. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.